Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI wysłuchał koncertu przygotowanego na jego cześć przez Filharmonię Bawarską.
Przekażemy słowa papieskiego pozdrowienia.
W Rumunii rozpoczęło się trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne.
Nadamy obszerny komentarz do tego wydarzenia pióra dyrektora programowego naszej rozgłośni, księdza Andrzeja Koprowskiego.
Relacji z jezuickiego spotkania o bezrobociu w Europie w Pieszczanach na Słowacji poświęcił swą audycję cykliczną ksiądz Bogusław Trzeciak.
4 września na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Wieczorem Ojciec Święty wysłuchał w Castel Gandolfo koncertu przygotowanego na jego cześć przez bawarską filharmonię Bamberger Symphoniker. Odbył się on w ramach pielgrzymki, jaką z okazji swego tysiąclecia zorganizowała archidiecezja bamberska. W programie koncertu umieszczono 5. symfonię B-dur Franciszka Schuberta oraz 7. symfonię Ludwika van Beethovena. Dziękując za ofiarowany mu koncert, Benedykt XVI zauważył, że pozwolił mu on zapomnieć o chwili obecnej i przenieść się w świat muzyki, która dla Beethovena oznaczała najpełniejsze objawienie wszelkiej mądrości i filozofii.
Rzeczywiście muzyka potrafi odnieść poza samą siebie, do stwórcy wszelkiej harmonii, budząc w nas oddźwięki, które jakby współbrzmią z pięknem i prawdą Boga, z tą rzeczywistością, której nie potrafią nigdy wyrazić żadna ludzka mądrość czy filozofia. To właśnie pragnął wyrazić także Schubert, mówiąc o jednym z menuetów Mozarta. Wydaje się, że aniołowie włączają się do niego swym śpiewem. Także ja, a może również wielu z was, mogło tego doświadczyć dzisiejszego wieczora.
Benedykt XVI mianował szefem protokołu Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej nigeryjskiego księdza Fortunatusa Nwachukwu. Jest on następcą księdza Tomaso Caputo, który wczoraj został nuncjuszem apostolskim na Malcie i w Libii.
Ksiądz Fortunatus Nwachukwu ma 47 lat. Święcenia otrzymał w 1984 roku jako kapłan diecezji Aba. 10 lat później rozpoczął służbę watykańskiej dyplomacji. Kolejno przebywał na placówkach w Ganie, Paragwaju i w Algerii oraz przy agendach ONZ w Genewie. Ostatnio pracował w sekcji Sekretariatu Stanu do spraw stosunków z państwami. Nowy watykański szef protokołu zna 7 języków obcych: angielski, włoski, niemiecki, współczesny hebrajski, francuski, hiszpański i arabski.
W rumuńskim mieście Sybin rozpoczęło się dziś wieczorem trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne na temat Światło Chrystusa oświeca wszystkich, nadzieja na odnowę i jedność Europy. Około 2,5 tysiąca delegatów z różnych kościołów naszego kontynentu obradować będzie do 9 września. W spotkaniu wezmą udział m.in. ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I i przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. O komentarz do tego wydarzenia poprosiliśmy dyrektora programowego naszej rozgłośni, księdza Andrzeja Koprowskiego.
Trzecie ekumeniczne spotkanie europejskie w Rumunii, w Sybinie, jest wydarzeniem znaczącym nie tylko dla chrześcijaństwa, ale i przyszłości Europy. Jest też wyrazem dynamiki właściwej chrześcijaństwu. Papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI wielokrotnie powtarzali, że krzyż zmartwychwstałego Chrystusa w pierwszym tysiącleciu został postawiony w Europie. Drugie tysiąclecie zaniosło go na kontynent amerykański, zwłaszcza do Ameryki Łacińskiej. Wiele wskazuje na to, że trzecie tysiąclecie ugruntuje Ewangelię o zmartwychwstałym Panu na kontynencie afrykańskim i w sposób szczególny w Azji. Ale co z Europą, z jej wspaniałym rozwojem technologicznym, ale i kryzysem wartości ludzkich, z trudnym do ukrycia faktem kryzysu kultury, polityki, solidarności międzyludzkiej? Tego wszystkiego, co konieczne dla doświadczenia sensu istnienia, dla woli życia i cieszenia się życiem. Kryzys demograficzny widoczny we wszystkich krajach Starego Kontynentu jest bezwzględnym sygnałem ostrzegawczym. Posypała się też idea kontraktu pokoleń, poczucie także ekonomicznego zabezpieczenia na starość. Narasta zaniepokojenie, poczucie bezsensu, gdyż człowiek przestał być traktowany z należytą godnością. W życiu społecznym napotyka zaprzeczenie faktu, że jest obrazem i podobieństwem samego Boga. Klimat kulturowy tworzony z wykorzystaniem zglobalizowanych mediów powiększa nieporadność wobec faktu religijnego w kontekście społecznym. Tworzy atmosferę, jakoby religia była zagrożeniem dla demokracji, dla ładu społecznego. Jakby epoka pieców, tych krematoryjnych, jak i gułagów, oraz przemoc i agresja dzisiejsza brały się znikąd i nie miały związku z próbami urządzenia świata bez Pana Boga, bez uszanowania faktu, że to On stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Obdarzył godnością, tak umiłował świat, że zesłał Syna, aby nas zbawił. Chrześcijanie nie są na bezludnej wyspie, są poddawani falowaniu prądów kulturowych swoich społeczeństw. Sprawdza się dojrzałość ich wiary jednostkowej, osobistej, ale i wspólnotowej. Krytycyzm współczesnych wobec wszelkich struktur sprawia, że podział chrześcijaństwa często jest zgorszeniem i emocjonalnym argumentem przeciw jego żywotnej roli. Rozbieżność poglądów w sprawach etycznych prezentowana przez poszczególne wspólnoty eklezjalne powiększa zamieszanie w i tak pogubionej kulturowo, demograficznie starzejącej się, a zarazem coraz bardziej wielorasowej, wielokulturowej Europie. To są konteksty, które przynaglają do poszukiwania kiedyś utraconej jedności. Tej, której brak podzielił Wschód i Zachód, jak i późniejszej spowodowanej w czasach reformacji. Dialog teologiczny ze swej natury powolny przynosi kolejne uzgodnienia. Ale nie mniej ważny jest dialog życia, może dokładniej oparty o wspólne podjęcie odpowiedzialności wobec otaczającego nas świata, odpowiedzialności będącej warunkiem wierności temu, co nam powierzył Jezus Chrystus. Zwracał na to uwagę Jan Paweł II, wiążąc sprawę z koniecznością przywrócenia motywów życia i nadziei. Benedykt XVI mówił o tym podczas spotkania ekumenicznego w Kolonii. Jednym z pilniejszych priorytetów dialogu ekumenicznego, mówił, jest szukanie odpowiedzi na wielkie pytania etyczne stawiane przez dzisiejszy świat. Współcześni, którzy pytają, słusznie oczekują, że chrześcijanie dadzą wspólną odpowiedź i dzięki Bogu w wielu przypadkach udaje się ją dać. Niestety, nie zawsze tak jest. Ze względu na kontrowersje w tej dziedzinie świadectwo Ewangelii i etyczna orientacja, którą powinniśmy zaoferować ludziom i społeczeństwu, tracą moc, mówił papież, często stają się mgliste, tak że nie wywiązujemy się z zadania, jakim jest dawać świadectwo naszej epoce, świadectwo, którego od nas słusznie oczekują. Podziały między nami są sprzeczne z wolą Jezusa i sprawiają, że jesteśmy dla ludzi niewiarygodni. Sądzę, że właśnie dlatego powinniśmy dokładać wszelkich starań, nie szczędzić sił, aby dać wspólne świadectwo dotyczące wielkich etycznych wyzwań naszych czasów. Dojrzewanie tej świadomości wśród chrześcijan różnych wspólnot kościelnych Europy widać, patrząc na tematykę kolejnych ekumenicznych spotkań europejskich. Pierwsze w szwajcarskiej Bazylei w 1989 roku było zdominowane refleksją nad pokojem, który wymaga sprawiedliwości. Drugie spotkanie ekumeniczne w Gracu w Austrii w 1997 było wyraźnym sięgnięciem w głąb, pojednanie darem Boga i źródłem nowego życia. Spotkanie zainicjowało drogę, która doprowadziła do wypracowania karty ekumenicznej podpisanej w Strasburgu 22 kwietnia 2001 roku i do zainicjowania wielu wspólnych działań, inicjatyw społecznych, kulturalnych, znaczących dla całego społeczeństwa, dla społeczności obywatelskiej poszczególnych krajów Europy. Nadchodząca za kilka dni wizyta Ojca Świętego Benedykta XVI w Austrii będzie związana m.in. z dostrzeżeniem przekraczających granice jednego państwa skutków społecznych tego ekumenicznego ożywienia. Chrześcijanie różnych proweniencji w Austrii, Słowacji, na Węgrzech, południowych Niemczech wspólnie podejmują starania o przywrócenie charakteru Dnia Pańskiego Niedzieli. Spotkanie w Rumunii, w Sibinie, było przygotowywane przez trzy etapy. Pierwszy zgromadził przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich Europy w Rzymie w styczniu 2006 roku wokół tematu Znaki Światła Chrystusa w Europie. Drugi etap był uszczegółowieniem tematu w kontekście poszczególnych krajów i regionów Europy. Trzeci w Niemczech, w Lutherstadt, Wittenberdze, w lutym bieżącego roku był podsumowaniem doświadczeń lokalnych odkrywających dar światła, jakie Ewangelia Chrystusa niesie dla dzisiejszej Europy. Spotkanie w Sibinie pomyślane jest jako wielkie świadectwo wiary. Nie planuje się dyskusji doktrynalnych, debat dotyczących punktów wspólnych i tego, co dzieli w zakresie doktryny wiary czy struktur kościelnych. To będą prowadzili kompetentni przedstawiciele kościołów chrześcijańskich w swoim czasie i przy innych okazjach. Trzecie ekumeniczne spotkanie europejskie w Sibinie będzie sposobnością dla wspólnego świadectwa o wierze w Jezusa Chrystusa. Z wyraźnym celem jest nim ponowne odkrycie daru światła, jakie Ewangelia daje współczesnej Europie, aby przywrócić chrześcijanom naszego kontynentu zaufanie w możliwość, więcej w niezbędność życia Ewangelią w kulturze rozdartej sekularyzmem i pozbawionej żywotnych źródeł nadziei, bez których zaczynają zamierać społeczeństwa, a ludzie grzęzną w konfliktach i waśniach. Dynamika ekumeniczna w Europie jest dziś w sposób szczególny konfrontowana z oczekiwaniem na świadectwo i pogłębione odpowiedzi, jakie społeczeństwa europejskie stawiają o sprawy ducha, o sens i godność życia, o godność człowieka osoby, o sprawy społeczeństwa obywatelskiego, międzyludzkiej solidarności, współodpowiedzialności za los każdego, a nie tylko dobrze usytuowanych czy uwikłanych w partyjne interesy. Uczestnicy ekumenicznego spotkania europejskiego w Sibinie podejmą wspólnie w duchu modlitwy i dzielenia się doświadczeniami istotne tematy współczesności, takie jak kultura współżycia społecznego, szacunek dla drugiego człowieka, problemy narastające z falą migrantów, wolność religijna i jej zagrożenie przez mody kulturowe starające się wypchnąć Pana Boga i wiarę człowieka z życia wspólnego i zepchnąć w mglistą prywatność. Nasza współpraca z Bogiem Stwórcą Wszechświata, troska o ekologię i formy społeczne ewangelicznej wspólnoty dóbr. Fakt, że spotkanie odbywa się w Rumunii, bogatej w duchowe dobra różnych chrześcijańskich wspólnot, stwarza nadzieję na odnowienie zbliżenia między Wschodem i Zachodem chrześcijańskim, między prawosławiem, katolicyzmem i wspólnotami protestanckimi. Odnowienie zbliżenia zakorzenionego w Chrystusie, jedynym Panu historii. Przełamując tym samym wszystko, co spłyca wiarę i doświadczenie chrześcijańskie, sprowadzając je do wymiaru społecznego i funkcji pomocniczych w zapewnieniu spokoju społecznego, a jakby odrywając je od źródła, od Boga zbawiającego w Jezusie Chrystusie poprzez wieki historii.
Mówił ksiądz Andrzej Koprowski.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Jezuickie spotkanie o bezrobociu w Europie. Europa wobec pracy i bezrobocia. To tytuł i zawartość spotkania w miejscowości Piestany na Słowacji. Uczestniczyli w nim na początku września członkowie Eurojazzu, grupy skupiającej jezuitów i świeckich współpracowników zajmujących się sprawami społecznymi w Europie. Plan trzydniowej refleksji został rozłożony na następujące etapy. Dlaczego bezrobocie jest tematem do podjęcia? Które osoby są najbardziej zagrożone i w końcu jakie kroki należy podjąć w rozwiązaniu konfrontacji pracy z bezrobociem? Pierwsze rozważania dotyczyły ekonomicznego i socjologicznego podejścia. Zanim rozpocznie się ważenie społecznych i ludzkich konsekwencji bezrobocia, ważne jest ustanowienie ekonomicznych wyzwań i ograniczeń wspólnot istniejących w Europie. Czy wysokie bezrobocie jest tolerowaną w ogóle opcją ekonomiczną? Jakie są jego skutki? Zmiany dotyczą bowiem nie tylko rzeczywistości liczbowych, ale przede wszystkim mentalności poszczególnych osób. Dzieje się to nie tylko w wymiarze, ale i stylu życia. Wobec globalizacji fundamentalne jest jak nigdy dotąd nabycie dwóch podstawowych cech – wiedzy i elastyczności. Odnosi się to jednak nie tylko do poszczególnych osób, ale również samego rynku pracy. Społeczeństwo współczesne, cechujące się bardzo liczną klasą średnią, można podzielić na trzy podstawowe grupy – uczestniczących, zagrożonych i wykluczonych. Tak zwany pierwszy świat charakteryzuje się większą liczbą uczestniczących, podczas gdy w trzecim świecie dominują wykluczeni i zagrożeni utratą pracy. Wobec trudnego konfliktu pracy i bezrobocia, instytucje narodowe i ponadnarodowe, takie jak Unia Europejska, decydują się na podejmowanie różnych kroków. W budowaniu takiego systemu naprawczego istnieją jednak pokusy z jednej strony kopiowania obcych rozwiązań, mnożących raczej poczucie alienacji i nieuzasadnionego powrotu do poprzednich niesprawiedliwych struktur, jak w Stanach Zjednoczonych lub Chinach, a z drugiej strony jako pokusę należy potraktować odrzucenie reform, bo prowadzi to do zaostrzania się istniejących różnych dualizmów na rynku pracy. Mężczyźni przeciw kobietom, wykształceni przeciw niewykształconym, obywatele przeciw imigrantom, młodzi przeciw starym. To wszystko nie ułatwia przedsiębiorstwom, tym małym i firmom narodowym, konkurencji na rynku globalnym. Podczas spotkania społecznego na Słowacji podkreślono, że ważne jest budowanie w oparciu o trzy filary, a więc na rynku, akcentowanym zwłaszcza w środowiskach anglosaksońskich, na państwie, jak w Skandynawii, oraz troska o społeczeństwo obywatelskie, zakorzeniona jest szczególnie w społeczeństwach o tradycji łacińskiej. Odpowiedź Unii Europejskiej na problem bezrobocia budowana jest wokół schematu współpracy w zatrudnieniu, a więc dopasowywania raczej pracy do ludzi niż odwrotnie. Nie chodzi jednak tylko o operowanie rzeczami. Jezuici w słowackich Pieszczanach mówili o teologii pracy. Radość wcielenia powinna dotknąć każdego i tu też jest na nią miejsce. Istnieje oczywiście podwójny charakter pracy jako łaski i skutku grzechu, ale teologiczna refleksja prowadzić musi do zauważenia jej jako aktywności człowieka, troski o dystrybucję sprawiedliwą zamiast niesprawiedliwej. W końcu należy piętnować zakusy wyzysku w stosunkach pracy zamiast partnerstwa. Wyjątkowej troski wymagają dziedziny i osoby podatne szczególnie na bezrobocie, a więc młodzież, społeczeństwa w transformacji i imigranci. Zdefiniowanie poszczególnych problemów i wyzwań dotyczących pracy i bezrobocia nie jest tym samym, co ich rozwiązanie. Ale dyskusja i dzielenie się jej owocami jest również wartością, nawet jeżeli niewymierną w pieniądzu, to absolutnie wartą do podjęcia. Sprawy społeczne będą więc podjęte na pewno podczas następnego spotkania jezuitów i ich świeckich współpracowników w Europie.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.